Rozpoczynamy serwis informacyjny. Parlament Europejski wezwał Radę Unii Europejskiej, by nie zatwierdzała polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Przeciwko przyjętej rezolucji głosowali europosłowie PiS-u, PSL i Radosław Sikorski z PO. Za m.in. Robert Biedroń z Nowej Lewicy i Róża Thun z Polska 2050. Więcej Dawid Nachajowski.
Komisja Europejska dała zielone światło dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy, ale to wywołało oburzenie pewnych środowisk w Parlamencie Europejskim, które chciałyby po swojemu zarządzać funduszami w Unii Europejskiej, a dodatkowo jeszcze układać prawo w Polsce. Po wystąpieniu przewodniczącej Ursuli von der Leyen w parlamencie przekaz jest jasny. Damy wam pieniądze, jeśli spełnicie warunki i przeprowadzicie reformy. Obecna Izba Dyscyplinarna ma zostać zlikwidowana, a nowe ciało ma być zgodne z europejskimi standardami. Oczywiście to tylko niektóre wymagania, o sprawie sędziów nie wspominając. W przeciwnym razie nici ze środków. W Strasburgu z kolei słychać głosy, że podczas głosowania w Radzie nad polskim KPO nie powinno być problemu. Krajom, które potencjalnie chciałyby zagłosować przeciwko, nie uda się i tak zbudować wymaganej większości do zablokowania polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Kluczem do otrzymania środków jest po prostu zrealizowanie reform i kamieni milowych, na które zgodziła się Polska. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Strasburg.
Sejm odrzucił większość poprawek senackich do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Poparcia nie zyskały wszystkie kluczowe poprawki dotyczące m.in. unieważnienia orzeczeń likwidowanej Izby Dyscyplinarnej. Głównym założeniem przepisów jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej i utworzenie w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Zmian oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Przeciwko poprawkom Senatu był m.in. resort sprawiedliwości. Wiceminister Sebastian Kaleta oceniał podczas sejmowej komisji, że demolują one konstytucję.
To konstytucja zakłada, że sędziowie są nieusuwalni. Państwo ustawą usuwacie sędziów. Zasada trójpodziału władzy polega na tym, że sprawy sądowe przed sądami w indywidualnych sprawach rozpoznają sądy, a wy ustawą unieważniacie wyroki. Sprawdziliśmy, jak było w Niemczech po III Rzeszy. W 1998 roku przyjęto ustawę, która zakładała uchylenie wyroków skazujących wydanych po 30 stycznia 1933 roku. I nawet w tej ustawie niemieckiej, która po kilkudziesięciu latach próbowała rozliczyć sądownictwo niemieckie z czasów III Rzeszy, bo to jest lat 90. ustawa, zakładano, że żeby stwierdzić nieważność jakiegoś wyroku sądu niemieckiego III Rzeszy, trzeba było zawnioskować i spełnić konkretne przesłanki. A państwo zakładacie, że w wolnym polskim państwie ustawodawca będzie uchylał wyroki Izby Dyscyplinarnej jakiego państwa, gorszego III Rzeszy?
Rzecznik rządu mówił po głosowaniu w Sejmie, że nowelizacja została napisana w taki sposób, że realizuje założenia, które zostały przyjęte w Krajowym Planie Odbudowy.
Opozycja chciała iść dużo dalej w sposób taki, który nie wynika z kamieni milowych, w sposób taki, który mógłby doprowadzić do anarchizacji funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. No i dlatego zdecydowaliśmy się dzisiaj te poprawki odrzucić. Przyjęte są te poprawki o charakterze legislacyjnym.
Nowela ustawy o Sądzie Najwyższym trafi teraz do prezydenta. Andrzej Duda, pytany, czy podpisze ostatecznie przyjętą przez parlament nowelę, powiedział, że postara się jak najszybciej ją przeanalizować. Rozstrzygnięcie, jak zaznaczył, nastąpi najszybciej, jak to możliwe. Krajowe wydobycie węgla energetycznego ma wzrosnąć w tym roku o około 1,5 miliona ton, a zablokowany import węgla z Rosji będzie zastąpiony z innych kierunków. Takie zapewnienie w Sejmie złożyli przedstawiciele rządu, odpowiadając na pytania posłów dotyczące dostępności i cen tego surowca. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba poinformował, że szykowany jest także program wsparcia dla gospodarstw ogrzewających domy węglem. Na ten cel zabezpieczono ponad 4 miliardy złotych.
Jeżeli chodzi o zabezpieczenie rodzin, zabezpieczenie kontraktów, to w tej chwili mamy zabezpieczone ponad 8 milionów ton. To jest ta liczba, to jest ten wolumen, który był importowany z kierunku wschodniego przez prywatnych przedsiębiorców oraz wąski, jakby nie było, wycinek w ciepłownictwie. Skrócenie łańcucha dostaw oraz usprawnienie funkcjonowania wszystkich możliwych podmiotów, czy też właściwie platform, ma zapewnić łatwiejszy dostęp do tego surowca i zakontraktowanie między innymi z Indonezji, z Australii czy z RPA ma spowodować, że w Polsce węgla nie zabraknie. Co do kwestii pomocy zabezpieczono ponad 4 miliardy złotych na wsparcie. To jest wsparcie, które obejmie ponad 7 milionów polskich gospodarstw.
Wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik poinformował z kolei, że specjalny resortowy zespół zajmuje się obecnie synchronizacją importu węgla i realnych możliwości wydobywczych polskich kopalń. Polityk przypomniał, że spółki wydobywcze Skarbu Państwa potwierdzają zwiększenie w tym roku produkcji węgla łącznie o około 1,5 miliona ton. Pomoc w transporcie zboża z Ukrainy, w tym bezpieczeństwo żywnościowe, a także plan strategiczny wspólnej polityki rolnej i walka z ASF-em. Między innymi te kwestie omówili w czwartek w Warszawie ministrowie rolnictwa Polski i Niemiec. Podczas wspólnej konferencji politycy byli zgodni, że należy za pomocą różnych kanałów wspierać eksport zboża z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zaznaczył, że Polska jako kraj graniczący z Ukrainą ma szczególną odpowiedzialność niesienia pomocy. Jednak liczymy też na wsparcie innych państw unijnych.
Przedstawiłem panu ministrowi problemy, z jakimi się borykamy i na jaką pomoc ewentualnie tutaj możemy liczyć. Pan minister taką wszechstronną pomoc zadeklarował. Doskonale rozumie sytuację bezpieczeństwa żywnościowego i sytuację Ukrainy. W sposób jednoznaczny potępia agresję rosyjską, rozumie problemy Ukrainy, za co jestem ogromnie panu ministrowi wdzięczny. I te nasze rozmowy w tym zakresie naprawdę przebiegały jednomyślnie. Mieliśmy bardzo wspólne tematy, wspólne poglądy. Teraz tylko jak te nasze uzgodnienia, nasze cele realizować.
Minister Kowalczyk poinformował, że za kilka dni nasz kraj odwiedzi szef resortu rolnictwa Ukrainy, by omówić szczegóły techniczne pomocy, m.in. w transporcie zboża. Inną kwestią omówioną przez ministrów Polski i Niemiec była sprawa wdrażania Zielonego Ładu oraz założeń unijnego planu strategicznego wspólnej polityki rolnej. Politycy zgodzili się, że przy produkcji żywności ważna jest ochrona klimatu i środowiska, ale nie można zapomnieć o zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. W Warszawie rozpoczął się w czwartek trzeci Kongres Zootechniki Polskiej pod tytułem Quo Vadis Zootechnico. Udział w spotkaniu wziął przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Wsi i Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Więcej Anna Wusek.
Trzeci Kongres Zootechniki Polskiej to dwudniowe wydarzenie, które ma być platformą wymiany poglądów na temat rozwiązań dla sektora produkcji zwierzęcej, m.in. w kontekście zmian klimatycznych. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści zootechniki. Obecni na kongresie są także m.in. przedstawiciele rządu, parlamentu i instytucji państwowych. Prezydenta Andrzeja Dudę reprezentował dziś Jan Krzysztof Ardanowski. W swoim wystąpieniu przewodniczący Rady do Spraw Wsi i Rolnictwa przy prezydencie powiedział, że dyskusja w gronie ludzi, którzy kochają zwierzęta i wiedzą, jak się nimi zająć, jest potrzebna wobec obecnych wyzwań. Zauważył, że w debacie publicznej zaczyna dominować ideologia, która mówi, że człowiek nie ma prawa do korzystania ze zwierząt. Realizacji tej ideologii służą inicjatywy, które pojawiają się w Parlamencie Europejskim, a dotyczą one m.in. hodowli zwierząt, zakazu stosowania klatek. Są też inicjatywy dezawołujące jedzenie mięsa przez ludzi czy pozyskiwanie mleka od krów.
W dużej mierze od was, naukowców, mówię to z wielkim szacunkiem, ja rolnik, od was zależy, jakie będzie myślenie społeczeństwa? Czy zmanipulowane przez tych, którym, jak sądzę, nie tylko na zwierzętach zależy? Jak będzie rozwijało się polskie rolnictwo również? Ale to, czy my rolnicy będziemy w stanie w swoich gospodarstwach prowadzić hodowlę i chów, w dużej mierze zależy od tego, czy społeczeństwo nam na to pozwoli. A to, czy pozwoli, też będzie zależało od tego, czy pojawią się logiczne i prawdziwe argumenty za obroną hodowli zwierząt.
Organizatorami kongresu są Polskie Towarzystwo Zootechniczne, które w tym roku obchodzi jubileusz stulecia istnienia, oraz Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Patronat medialny objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Ruszają konsultacje nowego projektu edukacja.gov.pl. Jego celem jest zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez dostarczenie nowych cyfrowych narzędzi. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że już obecnie szkoły w Polsce są przyłączone do szybkiego internetu, w tym w ponad 90% do internetu szerokopasmowego. Jest to niespotykane na przykład w Niemczech czy we Włoszech, dodał szef resortu edukacji. Przemysław Czarnek wskazał też na inwestycje w nowoczesny sprzęt w każdej szkole, czego przykładem są m.in. laboratoria przyszłości. Projekt edukacja.gov.pl ma być kolejnym krokiem unowocześnienia polskiej szkoły.
Bazując na tym i bazując również na naszych dotychczasowych doświadczeniach, które skupiają się wokół systemu informacji oświatowej i krajowego systemu danych oświatowych, chcemy zrobić następny krok. Chcemy stworzyć portal i chcemy stworzyć indywidualne konto każdego ucznia i absolwenta. Coś na wzór mObywatel bądź na wzór pacjent.gov.pl, tak żeby każdy obywatel, każdy uczeń i każdy absolwent miał dostęp w ramach edukacja.gov.pl do wszystkich swoich dokumentów związanych ze swoim wykształceniem. To jest kolejny krok w unowocześnieniu polskiej szkoły.
Pełnomocnik resortu edukacji do spraw transformacji cyfrowej Justyna Orłowska powiedziała, że indywidualne konto ma być furtką do dokumentów oraz pewnych usług, które będą sukcesywnie wdrażane w portalu edukacja.gov.pl. Pomóc w tym mają konsultacje społeczne. Do udziału w nich zaproszeni są nauczyciele, uczniowie, rodzice, absolwenci uczelni wyższych oraz przedsiębiorcy, którzy już dostarczają pewne rozwiązanie edukacyjne dla szkół. Justyna Orłowska powiedziała, że konsultacje potrwają tyle, ile będzie potrzeba. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.